profesor Bogdan Musiał, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zacząłem od tej operetki, bo niemieckie służby specjalne, policja udaremniły zamach stanu. Wielka szajka złoczyńców czyhała na niemiecką demokrację i już mieli odrodzić bismarckowskie Niemcy. W wyniku brawurowego zamachu stanu zatrzymano 50 kilka osób, a 52 osoby razem z księciem z Turyngii na czele. No i wydaje się, że jest, że był skrajnie prawicowy spisek, który się lękł gdzieś tam w cieniach RFN, no ale to właściwie to poważna sprawa, czy to jakaś operetka, może jakaś operacja, która ma pokazać, że są jakieś siły, które trzeba zniewalać, a w tym wypadku trzeba także troszeczkę obniżyć poziom wolności. Jak to wygląda, panie profesorze?
Jeżeli chodzi o sprawę, akcję całą ze wczoraj, no to w końcu było 3000 policjantów, policjantek, oddziały antyterrorystyczne, czyli to była największa akcja w tego rodzaju w Niemczech powojennych. Trzeba wziąć pod uwagę. To jest pierwsze. Czyli się wydaje, że coś... Czyli ma się wrażenie, że coś straszliwego się działo, a miało się stać. Teraz trzeba się przyjrzeć później sprawozdaniami. Później, ja się dzisiaj, później, dopiero dzisiaj, wczoraj, znaczy już pierwsze było, kto jest przywódcą. I tak służyło, taki przypadek jest, że przywódcy tej grupy, księcia Heinricha XIII Reuss, znam osobiście. Przy jednym z projektów go poznałem, bardzo sympatyczny człowiek oczywiście, ale w pewnym sensie mówiąc. Po prostu mi się to wydawało takie trochę nierealistyczne, a później okazuje, że znam osobiście bardzo dobrze dysygnowanego ministra spraw zagranicznych, pana Tima Paula Gorgasa, który jest z Hanoweru, i panią minister spraw służby zdrowia, pani Melanie Dottmann-Rytta. I ja znam to towarzystwo, częściowo, oczywiście nie całościowo, tylko części mogę powiedzieć coś takiego, jak to jest banda Olsena. To jest naprawdę groteska operetka, to jest groteska w rzeczywistości. Ja tego pana przyszłego ministra spraw zagranicznych, nie doszłego, bo poznałem osobiście i jakieś 3 lata temu. I już 2 lata temu powiedziałem, że to jest człowiek bandy Olsena. To jest prawnik z Hanoweru. Z tego co wiem, znaczy to są ludzie, którzy po części, znaczy część z nich, wiem, zażywają narkotyki. Znaczy ja podejrzewam, po wpływie narkotyków byli tam jakiś wpływ i po prostu, no ja nie wiem, no tak kolokwialnie mnie się wydaje, że to coś im odbiło, ale rzeczywiście mieli coś takiego, szczególnie tu pani desygnowana, ja już mówię ironicznie, minister do służby zdrowia i pan minister niedoszły, minister spraw zagranicznych, oni coś takiego mieli jak ogromną parcie na szkło bycia sławnym, wpływowym, i to mi się marzyło. To było coś niesamowitego, bo ja ich poznałem przy innym projekcie całkowicie i tutaj czyli nie ma, z tym nie mam nic wspólnego kompletnie. I w sumie kontakty się w jakimś sensie z towarzyskie przerwały jakieś 3 lata temu, a później już miałem z tą grupą do czynienia i rzeczywiście to była w pewnym sensie grupa kryminalna. Oni działali już jak mafia, to trzeba przyznać, nie? W tym sensie i nie przejmowali się zbytnio jakimiś przepisami, że ten pan Tim Paul Gorgas, niech sobie pan wyobrazi, naprawdę, on się chciał włamać do mojego domu, jako prawnik. Sfabrykował sobie jakieś upoważnienie i twierdził, że chce u mnie jakieś zebrania zbierać. No to jest, ja myślałem, że to jakiś żart i nie wiedziałem, jak ja mówiłem prawnikom, no to oni myśleli, że ja żartuję po prostu. A się okazuje, że ci już panowali przewrót.
Ale to, a nie brakowało, pan profesor też zaraz znalazłby się w tym spisku.
Wie pan, co na szczęście teoretycznie koledzy się do mnie dzwonią i koleżanki się śmieją, że jestem jak w tej sieci, bo ja w tej główne osoby, na to wygląda, te najważniejsze osoby znam, że jestem jak pająk i to jest, powinien do mnie wpaść, a to jest parodia oczywiście. Na szczęście jest tak, że po prostu z tymi ludźmi no jesteśmy jakby w pewnym konflikcie. Od dłuższego czasu, dlatego podkreślam, że ci ludzie się nie przejmowali za bardzo prawem, nie? I ja miałem z nimi problemy rzeczywiście, no ale teraz mam nadzieję, że sprawa załatwiona, bo wylądowali w więzieniu w jakimś sensie. Ale to jest naprawdę groteska, bo ci ludzie nie są poważni.
Czego oni chcieli? Na ile ten gang Olsena, po pierwsze, na ile on wyraża jakieś realne tęsknoty społeczeństwa niemieckiego, a po drugie, czego właściwie chciał? Jakie były te Niemcy ich marzeń, kiedy by się dorwali do władzy?
Wie pan, to ja ich poznałem gdzieś 2014-15 i oni się tak wygląda, radykalizowali. Ja sądzę, że w trakcie, bo ja już nie miałem kontaktów towarzyskich, jak przyszła pandemia. Ale oni się radykalizowali w pewnym sensie, odrzucali pewne... I to nie są ekstremiści prawicowi, to nieprawda. Absolutnie. To nie jest tak. Nie. To nie jest prawda. Ale to mało istotne. To są... Oni nie są zadowoleni z tego rządu. Absolutnie to nie odpowiada. I pani minister do służby zdrowia, którą sobie się znam, bardzo łatwo jest zmanipulować. Ja przypuszczam tylko, kto to finansował. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo to nie mam na to dowodów. Ale przypuszczam, kto to może mógł finansować. To są ludzie, którzy bardzo łatwo podlegają wpływom i ta pani minister spraw służby zdrowia, to ona wierzyła w to, że jest medium. Medium, czyli jest zdolna, jak to mówię, no, czytać, nawiązywać kontakty ze światami. Autentycznie. Czyli to nie są w pewnym sensie po niemiecku szpyna, czyli ludzie, którzy no, nie za bardzo są poważni. I tu taki, w takim towarzystwie powstał taki plan, który absolutnie tak naprawdę jest nierealistyczny. I moje wrażenie jest takie, ja nie chcę ich kompletnie bronić, ale to ta akcja wygląda to jakby armatą na wróble strzelać. Po prostu. Ja sądzę, że tutaj ma związek raczej z tym, takie jest moje przypuszczenie, oczywiście to jest tylko teoria, to co się stało w Niemczech w poniedziałek, czyli ten napad przez Erytrejczyka na dwie dziewczynki, które szły do szkoły, 14-13-letnią, jedną zatykał nożem, którą ciężko zranił i się okazało też duży problem i nagle koalicja rządowa znalazła się pod takim ciśnieniem opinii publicznej, bo automatycznie robiono wszystko, jakby ułatwić w ogóle napływ tych nielegalnych migrantów, w sumie gospodarczych, nie politycznych. Niemcy mają z tym dużym problem. I nagle mam wrażenie, że tutaj chciałem odwrócić uwagę od tego problemu i nagle była okazja, już informacje to musieli mieć, bo to nie jest sprawa, to nic nowego, w jakim sensie, tu są, jak ja czytam sprawozdanie, to są od najpóźniej w listopadzie ubiegłego roku zaczęto coś tam się tworzyć. Czyli ja sądzę, że była okazja, chcieli to wcześniej czy później na pewno, chcieli to sprawę załatwić i nadarzyła się okazja, że to jest dobry moment i taką akcję przeprowadzono i nagle wszystkie media w Niemczech mówią tylko o zagrożeniu prawicowym ze strony prawa i uderzają w AfD, który nie jest absolutnie, AfD to jest ta partia taka prawicowa, rzeczywiście proputinowska, i uderzają w nią, absolutnie nie jestem żadnym zwolennikiem, naprawdę. Proputinowskie partie w ogóle nie lubię ideologiczne, jak każdy Polak normalny, ale to jest wykorzystywane też oczywiście, żeby odwrócić uwagę od tych innych problemów koalicji rządowej i to im się chyba udało, co nie znaczy, że to nie jest zagrożenie w jakimś sensie, ale to jest naprawdę, w moim przekonaniu, ta grupa to jest bardziej banda Olsena. Nie byłoby w stanie naprawdę czegoś przeprowadzić w rzeczywistości, bo nie miała takiej możliwości, nie miała takiego zaplecza. No, jeżeli minister spraw zagranicznych miał być pan Tim Paul Gorgas, to proszę mu wierzyć, ten człowiek jest tak nieudolny, ja nie chcę tu pokazywać w Polsce na takich, na podobne przykłady, bo trudno znaleźć, że aż to trudno traktować jako poważne przedsięwzięcie.
Na ile to jest tak, że mamy do czynienia, bo to jest pierwsze, co się narzuca, z prowokacją niemieckich służb specjalnych, że albo się taką grupę tworzy samemu, albo ją się kieruje, rozgrzewa i kiedy jest potrzeba, to się ją zatrzymuje, bo faktycznie ci ludzie wyglądają jak zbieranina ludzi bardzo egzotycznych i to jest duże...
Dobre słowo, dziękuję bardzo.
Tak jest.
Egzotycznie. Tak jest. Dobrze brzmi. To jest dokładnie to, co pan powiedział.
I nagle z tego robi się zagrożenie dla państwa. Obawiam się, że albo nawet nie obawiam się, po prostu wiem, że w Polsce takich grupek pewnie są dziesiątki i nikt ich nie aresztuje, bo nie są groźni dla systemu politycznego i dla państwa polskiego po prostu sobie są i opowiadają różne rzeczy, nikt ich za to nie ściga. To nie jest tak, że nagle rząd chciał się wykazać albo chciał mieć amunicję i że bardziej mamy do czynienia z operacją służb specjalnych niż z realnym zagrożeniem dla systemu rządów w Niemczech.
Ja właśnie mam dokładnie takie, panie redaktorze, wrażenie, ale też mówię, ja to obserwuję z boku i ja mówię, znam tą grupę i wiem, jak takie działają. I niemieckie służby przeprowadziły podobną akcję z alternatywą für Deutschland, czyli AfD. Powstała przecież lata wcześniej, to AfD była całkowicie inną partią. Ona miała tylko program gospodarczy i ona odrzucała tę Unię Europejską, czy nie Unię Europejską, tylko i gospodarcze aspekty. Ona nie miała nic wspólnego z tym programem, co jest dzisiaj. I co zrobili? I czuli się, rząd Merkel czuł się zagrożony i wprowadził tam de facto różnych właśnie rzeczywiście wariackich ekstremistów, którzy, jako że partia była demokratem, przez wybory przyjęli władzę w partii i tych założycieli wypchnęli de facto i stworzyli taką AfD, która istnieje. I czy tak naprawdę ta AfD dzisiejsza, która jest tworem niemieckich służb, w jakim sensie można powiedzieć, bo pierwotna AfD była całkowicie inna. I podobne przypadki mieliśmy z NPD, czyli to taka prawicowa, nacjonalistyczna partia, która też funkcjonuje gdzieś tam na obrzeżach i agentów służb wprowadzono i te najostrzejsze wypowiedzi, stanowiska, pisma były tworzone przez agentów, które podpuszczali, żeby się radykalizować, uderzyć w odpowiednim momencie. To wyszło w trakcie procesu próby zdelegalizacji NPD i się okazało, że te najbardziej radykalne powiedzmy ten pisma i tak dalej, hasła pochodzą od agentów służb niemieckich, czyli może tak być rzeczywiście, że w tej grupie tak jest, są tacy, którzy po prostu udało im się zebrać i ja wiem, gdzie oni się zbierali. Ta grupa powstała tak naprawdę, ja znam tą grupę, powstała ona w Tegernsee. Ja ich też tam poznałem i jeżeli spojrzę, to praktycznie to się jakby taka sieć powstaje, która by najwidoczniej była luźna i ja podkreślam, jeszcze miałem do czynienia, ale przy innej okazji, przy okazji innego projektu, totalnie. I poznałem, jak ta grupa funkcjonowała, ona była luźna. I ona się na to wygląda, że zaczęła się tworzyć pewne struktury, jak już mieli się mianowali siebie ministrami spraw zagranicznych, to już musiało być jakieś bardziej wyobrażenie, ale
no, skoro już robili rząd,
minister spraw zagranicznych, to on naprawdę ma problemy z narkotykami.
To jeszcze trochę podrążę, pan profesor o tym trochę powiedział, Bogdan Musiał, naszym gościem, historyk pracujący i mieszkający w Niemczech. Panie profesorze, ten program, bo trochę powiedział, ale zastanawia mnie, co ci ludzie mają w głowach, znaczy, bo jak rozumiem, ta operacja miała pokazać, że tutaj jest wielkie zagrożenie prawicowe, populistyczne, nacjonalistyczne w Niemczech, no to z jednej strony co ci ludzie mają w głowach, ale też jaka jest suma strachów liberalnej, socjalistycznej demokracji niemieckiej, bo jak rozumiem, oni w tej grupie pokazują trochę też to, czego sami się boją, no to opiszmy ten zbiór poglądów, o ile w ogóle tam jakieś spójne poglądy występowały.
Tam spójny pogląd, mówię, tam u nich raczej nie widziałem, bo ja mówię, podkreślam, to nie były żadne faszystowskie z tych, co ja ich znam, oczywiście tego pana książę Henryk XIII i tak dalej, czy pani minister spraw służby zdrowia, czy pana ministra do spraw do ministra spraw zagranicznych. Trudno mi wiedzieć, czy tam pan minister spraw zagranicznych jest pochodzenia Grekiem, na przykład, nie? Czyli to już nie jest czyste etnicznie na przykład Niemiec, nie? To jest jakby jeden z takich aspektów. Tu jest bardziej ogólne niezadowolenie z panującej sytuacji, a dochodzi do tego takim momentem właśnie takim, no ci ludzie w pewnym sensie normalnie nie są w naszych kategoriach. No przy pani ministra spraw służby zdrowia, czy desygnowana, ona jest ezoteryczką, ona jest, mówię, podkreśla, ona wierzyła w to, sam byłem świadkiem, że ona ma kontakty ze światami. I ona, i to nie jest żart, Ja to oglądałem z pewnym podziwem i z tego, co wiem, pani minister do spraw sprawiedliwości desygnowana, to pani Birgit Mazak-Winkelmann, również zajmowała się ezoteryką. Ezoteryka to jest właśnie ta wiara w siły nadprzyrodzone.
Tak, ale tam był jakiś, panie profesorze, element, nie wiem, nacjonalistyczny, nazistowski zgoła, czy nie? Jaki tam był?
Raczej po tych, które ja widziałem, po tym, który ja znam, nie widziałem u nich takich elementów nacjonalistycznych. Bardziej niezadowolenie z ogólnym stanem państwa niemieckiego. Też jest problem tego napływu w 2015 roku, to obserwowałem, tak pewna radykalizacja następowała, czy odrzucenie tej fali, tu propaganda pro migrację wpuszczania, a z drugiej strony niechęć większości i na to się nałożyła później polityka w czasie pandemii. Czyli pewne się elementy nakładały i różne kryzysy i to jest takie pewne niezadowolenie. Plus do tego dochodzi właśnie, mówię, no ja widziałem pana ministra spraw zagranicznych, pana tego Tima Gorgasa, no to ci ludzie aż marzyli, żeby być słynnymi, wielkimi, znanymi, znaczącymi. To samo pani minister służby zdrowia. Czyli ci ludzie mieli takie, no, chcieli być słynnymi, no po prostu, być wpływowymi, a to są naprawdę prowincjonalne osoby, no przepraszam, pani minister była lekarzem rodzinnym, jest lekarzem, już może nie będzie pewno, no ma miejscowości koło Braunschweigu, Fejl się nazywa, nikt nie zna tego oczywiście, nie? To było jej marzenie.
No to teraz, panie profesorze, jeszcze trochę spraw poważniejszych. Patrzę na te doniesienia, które do nas przychodzą z realizacji kwestii odszkodowań czy roszczeń za straty wojenne. Arkadiusz Mularczyk, który przygotował raport, czy współpracował przy tym raporcie o stratach wojennych, teraz został wiceszefem polskiej dyplomacji, jeździ do Niemiec, rozmawia, dzisiaj powiedział między innymi tak. Oczekujemy od Niemiec jasnej i niezwłocznej odpowiedzi na notę dyplomatyczną. Na razie nie ma deklaracji, by rozpocząć dialog czy negocjacje. Natomiast myślę, że to jest pewien proces i strona niemiecka musi zrozumieć, że ta sprawa jest nieuregulowana. Tak powiedział Arkadiusz Mularczyk. Panie profesorze, musi strona niemiecka to zrozumieć, czy może udawać, że tego nie rozumie dłużej?
Nie, ona będzie udawać, że nie rozumie. Znaczy, ona twierdzi, ona rozumie w tym sensie. Stanowisko strony niemieckiej już jest takie od dziesiątek lat, dekad, że sprawa jest sprawnie załatwiona i nie ma sprawy po prostu. Że sprawa została, jak mówię, w roku 53 i oni się tego trzymają. Później w roku 90, 91 i sprawa z punktu widzenia prawnego jest załatwiona i nie ma żadnego powrotu i nie podejmują żadnej dyskusji na ten temat. I pierwsze, co byłoby koniecznie przy takich debatach, ja to panu Mularczykowi na to zwracałem uwagę swojego czasu, że musimy się zająć tymi aspektami prawa międzynarodowego. To kompletnie w raporcie w ogóle tego nie ma. Albo jest na boku, albo źle zrobione. To jest, znaczy, na boku jest takie na marginesie i dokładnie nie jest zrobione. Nikt z tych ludzi, którzy opracowali, nie miał pojęcia, jaka jest strona, nie znał nawet języka, z tego co wiem, niemieckiego. Nie byli w stanie się zająć, w jaki sposób niemiecka strona argumentowała, że to jest przedawnione. A ja akurat znam tą argumentację. Ona jest oczywiście bardzo łatwa do podważenia, ale trzeba się tym jakby się z tym zmierzyć. To jest pierwsze. Czyli oczekiwanie, że strona niemiecka podejmie jakieś rozmowy, no to jest w pewnym sensie w moim przekonaniu naiwne, bo tego nie zrobią, nie będą chcieli zrobić. Czyli trzeba innymi metodami podejść. I trzeba dwutorowo, czyli wielopłaszczyznowo. Oczywiście nota dyplomatyczna jak najbardziej jest dla nas ważne, że coś się dzieje, że myśmy nie zrzekli się, ale równocześnie szukać różnych możliwości w prawie międzynarodowym, czy to jest sprawa zamknięta. Mnie się wydaje, tylko że ja mówię już, tym się tak nie zajmuję, nie jestem prawnikiem, że taka ścieżka jest. Ale mi się tego oczywiście wydaje, to trzeba by wszystko zbadać. Tego nikt na razie z tego, co nie robi, to jest pierwsze. A po drugie, taką ofensywę, w pewnym sensie naukowo-publicystyczną ofensywę, też na Zachód i na Niemcy, które by pokazywały w pewnym sensie, co się w Polsce działo. I też tego kompletnie nie widzę, a żeby taką ofensywę przeprowadzić, to musimy mieć specjalistów, którzy rozumieją myślenie narrację i stan wiedzy w Niemczech i poza Niemcami w krajach zachodnich. A ja nie widzę, znowu podkreślam, w tym raporcie takie osoby. Ten raport znam bardzo dobrze.
I no, współpracował pan profesor przy powstaniu.
Warunków.
Nie spełnia warunków, czyli, a to jeszcze powiedzmy, czy w ogóle jakakolwiek dyskusja w Niemczech po tym raporcie na temat tej sprawy się rozwinęła, rozpoczęła, może lepiej by powiedzieć, czy wystartowała taka dyskusja?
Wyłącznie na temat merytoryczny w ogóle Niemcy nie podejmuje żadnej debaty, tylko z reguły, że są oburzeni, że jest sprawa załatwiona prawnie. Czyli w merytum sprawy, czy merytorycznie w ogóle nie wchodzą w to. I to jest jakby w tym sensie, panie redaktorze, logiczne. Bo jest tak w sprawach cywilnych, procesowych jest podobnie. Adwokaci argumentują pierwsze, czy sąd za to zwraca uwagę, czy jest przedawnienie, czy nie ma przedawnienia. To jest obojętnie, czy jeżeli jest sprawa przedawniona, to obojętnie, czy tam ktoś ma rację, czy nie ma racji. Jeżeli sprawa jest przedawniona, to nie ma po prostu kwestii dyskusji, kto ma rację, czy nie ma racji. Przedawnienie jest i nie ma sprawy.
Ale mamy ten przykład Namibii. Tam, jak rozumiem, przedawnienia nie było i tylko była presja. Pytanie, czy Polska faktycznie, czy ten optymizm części polskiej klasy politycznej, zwłaszcza dookoła Prawa i Sprawiedliwości, że ta presja wystarczy, ta twarda, nieustępliwa presja i Niemcy prędzej czy później będą musieli zadość uczynić zbrodniom, których dokonali.
To nie wystarczy, podkreślam, my musimy, Polska musi najpierw opracować to. Prawo międzynarodowe jest takie, a inne jest bardzo skomplikowane. Jeśli chodzi o kwestie reparacyjne, to zaczęło się tworzyć, ja mówię o prawie międzynarodowym, nie kwestia reparacji. One zawsze były w czasie wojen, tylko że chodzi o prawo międzynarodowe, które tworzyło się od lat 20. ubiegłego wieku i co jest istotne, Niemcy sami tworzyli to, sensie, jest ciekawe, wytaczali różne procesy w Polsce przed Międzynarodowym Trybunałem i to jest ciekawe, lata 20-30, czyli tak de facto Niemcy sami tworzyli pewne taką zręby tego prawa międzynarodowego dotyczące, powiedzmy, roszczeń reparacyjnych. Teraz oczywiście się z tego wymagają, ale to musielibyśmy opracować i szukać tych ścieżek. Czyli my musimy dużo pracy jeszcze wykonać, bo sama presja, naciski medialne, to jest kompletnie niewystarczające, wręcz przeciwnie. Jest po stronie niemieckiej widać takie blokadę, nie ma debaty, to znaczy niedawno był, nie ma debaty, co robią Polacy, to jest po prostu rozpijanie przyjaźni polsko-niemieckiej, której oczywiście nigdy nie było w rzeczywistości. Niemcy oczywiście grają na to, aby do władzy doszła opozycja, która oczywiście w ich przekonaniu zrezygnuje z tych roszczeń.
Jasne.
Czyli tak naprawdę przed nami jeszcze dużo, dużo pracy. Tylko nie metodami pana, tymi, które są dzisiaj.
Ja myślę, pana ministra.
Mnie się oczywiście wydaje, że one są nieskuteczne.
Powiedział profesor Bogdan Musiał, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.